Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A mój dzisiejszy gość przyjechał do nas z Makowa Mazowieckiego, a jest nim pan Tadeusz Ciak, burmistrz miasta. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam panią, witam wszystkich słuchaczy Radia KRDP.
Panie burmistrzu, czym żyje Maków na początku maja, proszę nam powiedzieć?
Cały region, może jak cała Polska, żyje wiosną, żyje może już nie świętami, ale już myśleniem o tym, że trzeba zrobić porządki w ogródkach i pewno za chwilę trzeba odkurzyć swoje grille i zaprosić znajomych.
Majówka była udana w Makowie i regionie?
Tak, myślę, że ten początek jest piękny, jest jeszcze trochę mroźny, trochę chłodnego wiatru, ale już jest dużo słońca i chyba wszyscy czujemy nadchodzącą wiosnę.
Panie burmistrzu, przejdźmy do ważnych zagadnień związanych z pracą samorządu miejskiego w Makowie Mazowieckim. Na początek chciałabym z panem porozmawiać o konsultacjach społecznych w sprawie projektu budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz. Niejednokrotnie mówiliśmy o tym na antenie naszego radia, podkreślając, że mieszkańcy bardzo czekają na tę linię, aby nie być już wykluczonymi z mapy linii kolejowych w Polsce. Proszę powiedzieć, jak te konsultacje przebiegały w Makowie Mazowieckim, bo w regionie przasnyskim, no, było dosyć niespokojnie. Dyskusje były, że tak powiem, bardzo ostre. A jak rejon Makowa został opracowany w tym projekcie?
Dyskusje, w jakim to nie, by nie było temacie społecznym, bo tak naprawdę jest to temat nie tylko infrastrukturalny, ale sensu stricte społeczny. My wiążemy z nim naprawdę bardzo duże nadzieje. Myślę, że i samorząd przasnyski, i Serocka, i Pułtuska, i Makowa, i gminy, które są tutaj zaangażowane, włożyły w ten projekt bardzo dużo energii i bardzo dużo wiary i oczekiwań. To oczywiste, że konsultacje społeczne zawsze budzą jakieś emocje i w zasadzie to, że te emocje są, to nie jest nic złego, bo wszyscy staramy się dojść do jakiegoś konsensusu. Ważne są w zasadzie dwa tematy. Język tych konsultacji i tu nie należałoby wykraczać poza pewne ramy, a druga rzecz, takie rozumienie, że wspólnie tworzymy naprawdę coś bardzo ważnego. Wracamy trochę do takiej mapy miast, które mają połączenia kolejowe i zauważmy, że nie ma miasta, nie ma regionu, które mając kolej nie odczuwałoby pewnego wzrostu, pewnego przyspieszenia, no, że nie odczuwałoby tego, tak jak my w tym przypadku, że będziemy za chwilę po prostu bliżej stolicy.
No właśnie, panie burmistrzu, wydawałoby się, że te oczekiwania były ogromne na zrealizowanie tego pomysłu, tego planu. No a tutaj pewne takie rozbieżności, jeśli chodzi o ten język wypowiadania się, o dyskusję. To jak to jest naprawdę? Mieszkańcy chcą tę linię, czy nie chcą?
Zapewne wynika to w ogóle z wielu przyczyn, dlaczego my czasem się gubimy w tych dyskusjach. Ja myślę sobie, że język polityki, język płynący z góry nam w tym wszystkim nie pomaga. Poziom pewnej politycznej dyskusji, no przyzna pani, że zszedł na niziny języka polskiego i tego, co można by nazwać kulturą wypowiedzi.
Tak, zgodzę się z panem burmistrzem.
Natomiast my jako Polacy też tak, lubimy się jednoczyć przy rzeczach ważnych, ale jak chodzi o takie elementy, przykładowo, wiemy, że produkujemy śmieci, wiemy, że sami musimy z nimi coś robić, ale jak zakład ma powstać 2 kilometry od nas, to budzi w nas to może czasem naprawdę zrozumiane jakieś wątpliwości, ale my często traktujemy to trochę na wyrost. Ten bunt mamy chyba wpisane trochę w geny, ale podejrzewam, że gdybyśmy dzisiaj zrobili badania, co myślą mieszkańcy powiatów zaangażowanych w tą inwestycję, w ten pomysł, to jestem święcie przekonany, że poparcie byłoby kilkudziesięciopunktowe w rozumieniu, nie wiem, 70-80% za. Oczywiście zawsze w tego typu projektach są ci, którzy będą trochę pokrzywdzeni, a życie pokazuje, że ci bardziej pokrzywdzeni są o wiele głośniejsi. I to chyba tak trzeba czytać. Natomiast wydaje się, że dla regionu, dla mieszkańców, dla nas, dla północnego Mazowsza, to bardzo ważna inwestycja i mam nadzieję, że to jest tylko początek, że my finalnie za ileś lat będziemy mogli także wsiąść w pociąg i pojechać na przykład do Gdańska w ciągu tam 2,5 godziny. Wydaje się, że to jest naprawdę bardzo rozsądny, mądry kierunek rozwoju tego regionu.
A czy udało się już poustalać przystanki? No, przebieg to wiemy, że oczywiście, no bo to było potrzebne do projektu. Całą tą infrastrukturę, czy to już jest naniesione na mapie?
W zasadzie tak. No, oczywiście nie jest powiedziane, że nie będzie tu jeszcze jakichś tam małych korekt, ale co do ilości przystanków, co do samego przebiegu, który jeszcze może być na ileś modyfikowany, ale to już są naprawdę pewne zmiany kosmetyczne. Ale czasem te zmiany kosmetyczne są ważne i dla poszczególnych mieszkańców, i dla poszczególnych wiosek. Takie uwagi i z powiatu makowskiego zostały złożone i przekazane projektantowi i wierzę w to, że projektanci wezmą je pod uwagę. Natomiast też mamy świadomość, że projektowanie takiej linii jest obwarowane wieloma elementami i prawnymi, i technicznymi, i w to pogodzenie tego wszystkiego nie jest najprostsze, a do tego też wiemy, że ten pociąg no, nie może do Warszawy jechać 3 godziny, bo straci to sens. On musi być na ileś szybki, konkurencyjny w porównaniu nawet z transportem kołowym.
Panie burmistrzu, rozumiem to pytanie retoryczne. Wierzy pan, że ta linia powstanie, tak? Że otworzy Maków, Przasny, Szpółtusk na Warszawę i ten przejazd będzie bardzo atrakcyjny?
Myślę, że tu należy wspomnieć posła Kowalczyka i burmistrza Serocka, bo w zasadzie chyba my we trzech od początku byliśmy święcie przekonani i uważaliśmy, że kierunek, że pomysł, że idea, że to wszystko ma sens i że to powinno się udać, ale trzeba powiedzieć sobie jasno, pomysł był na pewno z serii tych bardzo trudnych do wykonania, do realizacji. W zasadzie my dzisiaj jeszcze nie wiemy tego końca, nie widzimy, ale wydaje mi się, że już widzimy połowę tego dystansu, a to dla nas już jest bardzo dużo i wierzę w to, jestem przekonany, że jeszcze za swojego życia tą kolejką się przejadę.
Życzymy tego, też chętnie skorzystamy. Panie burmistrzu, przejdźmy do innych zagadnień związanych z Makowem Mazowieckim. Co dały, czym jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla miasta Maków Mazowiecki? No, brzmi to dosyć przykro, zdegradowany Maków Mazowiecki. Co oznacza ten program, do czego on państwu jest potrzebny?
Tak, brzmi dość poważnie. Wiąże się to z powołaniem do życia tak zwanego GPR-u, czyli Gminnego Programu Rewitalizacji. Ale jest w tym taka przekornie dobra wiadomość, bo jak przystąpiliśmy do tego projektowania, to firma, która nam przy tym pomaga, od razu powiedziała, słuchajcie, u was chyba to nie wyjdzie. My nie bardzo wiemy, jak to ująć na terenie Makowa, żeby pokazać te tereny, które są rzeczywiście zdegradowane, tereny, które wymagają rewitalizacji, wymagają takiego większego wsparcia i zmiany przeznaczenia. My mieliśmy taki plan na lata poprzednie, całkiem fajnie go wykorzystaliśmy, dostaliśmy spore środki zewnętrzne i sporo nam się udało rzeczy zrobić na tych terenach, które wyznaczyliśmy. Oczywiście, to nie jest tak, że zniknęło ubóstwo, zniknął brak pracy, że wiele elementów społecznych, trudnych elementów społecznych też gdzieś się rozpłynęło we mgle. To tak nie jest, ale wydaje się, że i poziom życia, i spokój naszego miasteczka, i statystyki, które pokazują, że jesteśmy bezpiecznym miastem, wydaje się, że naprawdę robimy duże kroki do przodu. Teraz miasto myśli jeszcze o rozwinięciu trochę takiej bazy mieszkaniowej dla osób, które no nie mają tyle środków, żeby po prostu iść do dewelopera czy kupić mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. I mamy nadzieję, że inicjatywa SIMOSKA czy inicjatywa budowy bloku komunalnego będą takimi dobrymi pomysłami, żeby dopełnić tą ofertę mieszkaniową, że za parę lat zejdziemy w ogóle już z tak zwanych tych bloków poniemieckich, tak to sobie nazwijmy, i że poziom życia mieszkańców, ich mieszkań też będzie w innym miejscu. Więc wydaje mi się, że robimy jakieś kroki do przodu. Natomiast ten program robimy tak bardzo, staramy się go zrobić, natomiast ja nie jestem wcale właśnie pewny, jaki będzie efekt, bo nie do końca wiemy, jaka będzie ta diagnoza tego obszaru. Natomiast jeżeli go uchwali Rada, to będzie to dokument, który będzie niezbędny o aplikowanie środków, właśnie, żeby móc ten teren zrewitalizować.
Środki unijne, szwajcarskie, norweskie. Jakie pan ma na myśli środki?
My tylko i wyłącznie środki unijne, gdyż to ładnie się o tych środkach mówi, natomiast do wielu z tych środków wiele samorządów nie ma dostępu z różnych powodów i to już tutaj musiałaby być o wiele szersza dyskusja, natomiast no niestety nie wszędzie możemy aplikować.
Czy te poniemieckie bloki, o których pan mówił, już wymagają absolutnie pilnych renowacji, tak jak w Ciechanowie są w tej chwili remontowane, modernizowane poniemieckie bloki?
W zasadzie zostały u nas dwa takie bloki. One są termomodernizowane, mają wymienioną stolarkę. Ja bym to tak nazwał dość pospolicie, że są ogarnięte. Natomiast w jednym z nich jest ogrzewanie sieciowe, czyli miejskie, w drugim nie. Więc czytelnie albo trzeba wchodzić w kolejne inwestycje remontowe tego bloku, albo, co wydaje się ekonomicznie bardziej uzasadnione, zrezygnować już z tego bloku, myśleć o jego rozbiórce, a budować nową masę mieszkaniową.
Panie burmistrzu, co w rynku trzeba zrobić Makowa Mazowieckiego? Czy może środki unijne byłyby dla państwa tutaj bardzo potrzebne? No bo nie wierzę też, że wszystkie już obiekty są zagospodarowane. To jest niemożliwe.
Sam rynek, to wydaje się, ta przestrzeń, ten obszar został w sposób racjonalny i należyty wyremontowany i doprowadzony naprawdę do bardzo dużej, bym powiedział, kultury i użyteczności. Natomiast oczywiście czasem budzą się emocje i mieszkańcy na przykład mówią, że jest za mało zielony, że jest za dużo płyty, a za mało cienia, że można by było dosadzić trochę drzew. To nie są proste dyskusje. Dlaczego? Dlatego, że te dyskusje muszą wynikać jednak z takich głębszych przemyśleń i analiz. Jak robiliśmy rynek, przecież były i konsultacje społeczne, zbieraliśmy opinie i my naprawdę te wszystkie opinie staraliśmy się zawrzeć. Do tego trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że Maków jest bardzo zielonym miastem. My 200 metrów od miejsca, które nazywa się rynkiem, nie parkiem, rynkiem, mamy duży park miejski. 200 metrów od tego rynku mamy zalew, na którym jest masa drzew i piękna woda, piękna ścieżka sportowo-turystyczna. Idąc dalej, za pół kilometra mamy piękny kompleks leśny, który nazywa się Grzanka. Więc my naprawdę jesteśmy zieleni i u nas jest naprawdę masa drzew. Natomiast rynek, co do zasady, I tak ja go widzę, czuję i rozumiem, jest miejscem, żeby ludzie mogli się tam spotkać, żeby mogli tam spędzić czas, żeby mogli sobie obejrzeć jakieś fajne koncerty, żeby to było miejsce konsolidujące tą lokalną społeczność. Ale oczywiście, my te uwagi o tym, że tego cienia jest za mało, czy tych drzew gdzieś zbieramy i bardzo możliwe, że te pomysły też gdzieś będziemy powoli wprowadzać, ale to raczej już na taką skalę, bym powiedział, mikro.
Zmieniły się trendy, musi pan to przyznać. Z tych rynków wyłożonych płytami, no tak też było i w Ciechanowie. Teraz jednak przechodzi się w te strefy zieleni. Mieszkańcy tego oczekują, nie chcą tej betonozy, tak więc czasem trzeba pewnie będzie wysłuchać i tych drzew dosadzić.
Zgadzam się, natomiast zawsze to jest kwestia proporcji, bo ja oczywiście w całej rozciągłości zgadzam się z panią i uważam, że te rynki nie powinny być tylko betonowe, ale bo takie przykłady były. W kraju było dużo takich przykładów. Ale u nas po tej rewitalizacji na rynku zostało około 100 drzew. Czyli no, trudno mówić o rynku, że wycięto drzewa całkiem i zostawiono jakieś gołe place, gdzie tych drzew naprawdę zostało bardzo dużo i my bardzo dużo też wkładaliśmy w to energii, gdzie te drzewa mają zostać, które drzewa mają zostać, gdzie dosadzić te drzewa. Więc jak się popatrzy na to, jaki jest nasz rynek, tak w całości i część północna i południowa, to okazuje się, że jestem dzisiaj święcie przekonany, że rośnie tam ponad 100 drzew i jest to miejsce wbrew pozorom też na swój sposób zielone. Ale też nie można powiedzieć, że z pewną premedytacją. Na północnej stronie zrobiliśmy ten plac, który jest w środku placem do tego, żeby można było się tam spotkać, obejrzeć koncert, żeby można było tam pośpiewać, potańczyć, żeby można było zrobić obchody Dnia Strażaka. No, z samego założenia to miejsce miało być placem, ale żeby to było też jasne, odbieram te wszystkie uwagi i też rozumiem tą chęć i pragnienie i cienia, i zieleni, i po prostu przyrody.
Panie burmistrzu, macie zalew, to jest marzenie wielu miast, także tutaj ogromny plus. A proszę powiedzieć, a propos zalewu, podczas pana poprzedniej wizyty tutaj w naszym studiu mówiliśmy o rozległych planach związanych z modernizacją tego otoczenia. Co udało się zrealizować?
Jakby takim moim głównym marzeniem, które było w tym planie i pomyśle związanym czy z zalewem, czy z Parkiem Sapera, czy z naszą rzeką. No, rzeczywiście jest to przepięknie położone miasto, jeśli chodzi o wykorzystanie takie turystyczno-sportowe. To są świetne warunki. Jest to, żeby połączyć nasze miasto z drugim brzegiem na poziomie dawnego dworca PKS-u, czyli jakby na końcu zalewu. I drugie przejście, druga kładka, żeby była na wysokości tak zwanej dawnej piekarni, czyli jakby cmentarzu żołnierzy radzieckich, czyli Lasu Grzanka. Bo to by tak dopełniło pewien pomysł takiej komunikacji turystycznej, i spacerów, i rowerów, i no, by się zrobiło naprawdę fajne kółko. Trzeba też powiedzieć sobie jasno, że my mamy to nieszczęście, że mamy tylko jeden most. I ten most, że tak powiem, przyjmował wszystkie obciążenia i związane z ruchem rowerowym i transportem kołowym. Mam oczywiście naszą turbinę, czyli elektrownię wodną, którą wykorzystujemy dla spacerowiczów, dla ludzi, którzy chcą sobie, nie wiem, przejechać wózkami i rowerami. Natomiast robimy wszystko, żeby powstał i mam nadzieję, że powstanie dzięki marszałkowi Struzikowi, bo taką mamy podpisaną umowę. Droga 626, czyli droga wojewódzka biegnąca na Ostrołękę, ma zmienić swój przebieg. Już są na to plany, projekty. Czekamy na pozwolenie na budowę i mamy nadzieję, że może jeszcze w tym roku, ale jak nie w tym roku, to w przyszłym rozpocznie się budowa drugiego mostu i Maków nie tylko zyska kolejne przejście przez rzekę, ale przede wszystkim zyska ulicę, która na pewno zabierze dużo samochodów z centrum naszego miasta.
Czy możemy ją nazwać obwodnicą, jeśli powstanie?
Ja nazywam ją małą obwodnicą, bo może ona nie spełnia kryteriów takiej całościowej obwodnicy, ale małą obwodnicą można nazwać ją na pewno. Myślę, że to będzie bardzo fajny ciąg komunikacyjny i on odciąży nas w sposób znaczny.
No, drugi most to już coś znaczy, tak? Dla miasta, dla przebiegu na tej trasie.
Tak jest.
Panie burmistrzu, a więc słyszymy, że bardzo dużo się dzieje w Makowie pod względem inwestycji. Ja proszę powiedzieć, jakie remonty ulic pan zaplanował i co jest tutaj w tej kwestii do zrobienia?
Samych dużych, trzeba przyznać, że ostatnie parę lat to było naprawdę bardzo dużo remontów dróg, ulic, nowych szlaków. No, udało się w tej dziedzinie naprawdę wiele zrobić. Na ten rok tych planów remontowych, jeśli chodzi o ulice, nie ma zbyt wiele. Natomiast my cały czas jakby staramy się trochę poprawić warunki życia naszych mieszkańców, a tych kategorii dróg jest no, jednak dość dużo. Niektóre są niedoświetlone, niektórym brakuje tam różnych jakichś elementów, więc na ten rok przeznaczyliśmy pieniądze na to, żeby właśnie podoświetlać niektóre miejsca, zaplanować. Maków też się rozwija. To jest ciekawe, że w zasadzie ponosimy konsekwencje trochę takiego wycięcia naszego miasta. My nie mamy własnej gminy. Jesteśmy miastem zamkniętym pomiędzy trzy gminy, które są wokół Makowa. I ludzie, nawet ci młodzi ludzie, którzy chcą gdzieś zamieszkać nad rzeką czy w lesie, jak wyprowadzają się z naszego miasta o dosłownie kilometr, to są już na terenie innej gminy. Ponosimy tego konsekwencje. Już nie będę jakby tematu rozwijał, ale no, w sposób prosty ci mieszkańcy są mieszkańcami jakby innej gminy, a czerpią wszystkie rzeczy, zaczynając od szkół, innych elementów, czerpią z naszego miasta. Ale co jest dziwne, bo to na pewno wpływa jakoś tam na te cyfry związane z demografią, że jak się popatrzy na Maków, to i bloki, które budują się na terenie miasta, i rozwijające się osiedla, no pokazują, że my cały czas w tej sferze mieszkaniowej chyba mamy spory deficyt i ludzie oczekują jakby no kolejnych miejsc do życia.
Wspomniał pan oczywiście o budownictwie SIM, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Czy już ma pan podpisane umowy, czy już pierwsze, że tak powiem, kroki zostały poczynione?
Tak, w zasadzie już przekazaliśmy grunt SIM-owi, powstaje projekt. Myślę, że jest to miejsce bardzo dobre, bo ono jest troszkę właśnie przesunięte do największego osiedla, które jest w naszym mieście, czyli do osiedla Jubilatka. Wydaje się, że w przyszłym roku będzie wbita łopata i że jeszcze za tej kadencji będą przydzielane mieszkania.
No, musimy to podkreślić. Płońsk, Połtusk, już są bloki oddane.
Tak jest.
Cieszą się ogromnym powodzeniem. To jeszcze króciutko o tych inwestycjach, o które zapytałam. Co na ten rok pan zaplanował?
W zasadzie koncentrowaliśmy się na dwóch rzeczach. Jedna to rzeczywiście była kolej. Ona nas jakby nie kosztowała zbyt, znaczy do tej pory, tych wpłat nie było na realizację tego projektu, natomiast my koncentrowaliśmy się i zabezpieczaliśmy pieniądze w naszym budżecie. Druga rzecz to most, o którym mówiliśmy, czyli to była ta sfera projektowa i na tym byliśmy skoncentrowani i praktycznie teraz jakby finalizujemy kosztowo tą inwestycję, a reszta to były rzeczy, bardzo duże rozproszenie. Natomiast kwota naszych inwestycji to jest prawie 13,5 miliona, co na budżet 70-paromilionowy wydaje się całkiem dobrym odsetkiem przeznaczanym na inwestycje. I tak jak powiedziałem, jest to bardzo dużo remontów. Remontów w szkołach, remontów w przedszkolach, takich różnych rzeczy, które były zawsze odkładane i trochę takie traktowane. Będzie na nie czas. Teraz chcemy ten czas nadrobić i chcemy, żeby te nasze obiekty, że tak powiem, dorównywały temu, co jest pewnego rodzaju standardem tego typu obiektów użyteczności publicznej.
Panie burmistrzu, no nie samymi inwestycjami miasto oczywiście żyje, także kulturą. Ja od dawna planowałam zapytać pana o Dom Wesołka. Nazwa wspaniała. Czym jest Dom Wesołka dla mieszkańców Makowa?
Dom Wesołka to na pewno jest jedno z takich miejsc, z których jesteśmy wszyscy dumni, bo to była tak naprawdę ruina. To był dom, który bardzo mocno podupadał. Było wiele różnych pomysłów, co z nim zrobić, od sprzedaży poprzez tam, no naprawdę różne były filozofie. Ale my doszliśmy do wniosku, że ta kultura żydowska jest wpisana w nasze miasto. Wesołek to był jeden z przedstawicieli tej nacji, a do tego fajnie też to brzmi. Dom Wesołka, był to oczywiście rabin żydowski, więc to się i fajnie kojarzy i fajnie lata w dzisiejszą rzeczywistość. Wykorzystujemy ten obiekt jako obiekt kultury. Odbywają się tam wszystkie małe takie, bym powiedział, zamknięte, no niekoniecznie one muszą być zamknięte, tylko chodzi mi, które nie wymagają takich wielkich przestrzeni, koncerty, różnego rodzaju spotkania, różnego rodzaju wystawy, fotografii, malarstwa. No więc obiekt naprawdę wszechstronnie wykorzystywany, a jak się pojedzie tam, i człowiek wejdzie do tego obiektu, do środka, to naprawdę czuje się tam wyjątkowo, inaczej. I sam ten remont, myślę, przy wykorzystaniu świetnych materiałów, został zrobiony kapitalnie. No i dzisiaj to jest taka perełka na mapie kulturalno-oświatowej Makowa.
Oczywiście Maków ma także Dom Kultury Miejskiej.
Tak jest.
Tak więc miejsca w tym momencie państwu nie brakuje na organizację wydarzeń.
Ja to mam takie poczucie, że to pewnie w każdym mieście tak jest, że my budujemy coraz więcej stadionów, coraz bardziej rozwijamy bazę kulturalną, oświatową, bo tak to działa, ale poczucie mam takie, że cały czas też wychodzimy z takiego założenia, że mamy pewien niedosyt, że tu jeszcze by coś pasowało i tu jeszcze by coś pasowało, więc to chyba jest takie naturalne, że ten apetyt w trakcie jedzenia trochę rośnie i cały czas te nasze oczekiwania są trochę dalej niż to, co dzisiaj realizujemy.
Panie burmistrzu, chciałabym troszkę o oświacie makowskiej porozmawiać. Proszę powiedzieć, o ile klas zmniejszyła się ilość oddziałów w szkołach podstawowych i w przedszkolach?
No, demografia jest bardzo dużym problemem dla naszego miasta. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, analizy, z czego to wynika i jak to dokładnie jest. Natomiast pierwszym takim dotykalnym właśnie elementem, który bardzo szybko, że tak powiem, puka do naszych drzwi, jest to, że jest coraz mniej dzieci w pierwszych klasach. Do tego dochodzi właśnie ten problem, o którym trochę wspomniałem, czyli to, że w szkole podstawowej numer jeden, jedna klasa, można tak przyjąć na potrzeby dyskusji, jest powoływana dla osób, które są spoza naszego miasta. Czyli to miasto utrzymuje szkołę dla gmin ościennych. Więc na dzień dzisiejszy to mniej więcej wygląda tak, że w szkole podstawowej numer 2 będą 3 klasy, natomiast czy w szkole podstawowej numer 1 będą te 2 klasy, tego nie wiem. Natomiast no, maksymalnie będą to w naszym mieście, będzie to 5 klas podstawowych, no, w najgorszych warunkach będą 4. I trzeba też powiedzieć sobie jasno, że to nie koniec złych wiadomości. Następne roczniki będą przynosiły coraz większe spadki. I to nie ulega żadnej wątpliwości, że w pewnym momencie 4 klasy podstawowe, 4 klasy pierwsze będą takim, bym powiedział, status quo dla naszego miasta. No nie jest to dobra wiadomość, ale przeciwdziałanie tym skutkom jest bardzo trudne.
Aż trudno uwierzyć, prawda, że kiedyś kilkanaście klas alfabetu brakowało, teraz 4 klasy dla całego miasta. No ale cóż, no, pan tego nie rozwiąże w ciągu jednego roku. I tak na zakończenie, panie burmistrzu, chciałabym takim akcentem kulturalnym zakończyć nasze spotkanie, naszą rozmowę, mianowicie wydarzeniem Dni Makowa. Każde miasto ma swoje obchody, swoje atrakcje, swoje wydarzenia. Kiedy będziecie państwo świętować Maków Mazowiecki?
Początek czerwca, gwarantowana piękna pogoda, dobre humory, dobre nastroje. Jako gwiazda zespół Zakopower, nie zabraknie występów lokalnych gwiazd, lokalnych wykonawców. Bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców i wszystkich tych, którzy chcieliby skorzystać z tej oferty, zapraszam do Makowa na 6-7 czerwca.
Rozumiem, że ten program będzie rozbudowany poprzez inne atrakcje. Śledzić trzeba media społecznościowe, informacje od państwa.
Tak jest, gorąco zapraszam.
Pan Tadeusz Ciak, burmistrz miasta Maków Mazowiecki, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie, panie burmistrzu. Mam nadzieję, że podróż nie była zbyt męcząca i udało nam się powiedzieć o kilku bardzo ważnych sprawach. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pięknie za rozmowę.
To była audycja Gości Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.